Duchu Święty, Duchu miłości, tchnienie Boga żywego, przyjdź do nas, umacnij nas, prowadź nas w czasie tej konferencji, w czasie tej drogi. Ucz nas rozpoznawać Twoją wolę, abyśmy mogli dążyć do świętości według serca Twego, tak jak Ty tego pragniesz. Nie tak jak my to widzimy, nie tak jak nasze ludzkie wizje, czasem pewnie ułomne, ale tak jak Ty tego chcesz. Amen. Drogi bracie, droga siostro, na początku tej konferencji chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za jeden wielki dar. Za dar modlitwy w intencji nas powołanych, za dar modlitwy w intencji wszystkich kleryków, wszystkich diakonów, szczególnie pewnie tych z naszej diecezji, ponieważ ci są nam w jakiś sposób najbliżsi. Bo dzięki waszej, twojej modlitwie, twojemu ofiarowanemu cierpieniu, my, nasze powołanie może się umacniać, a my możemy wzrastać. Bo z powołaniem pewnie jest tak, jak z takim ziarnem, które wrzucamy w ziemię. I pewnie Pan Bóg w jakiś sposób zasiewa, ale żeby to ziarno było dobre, aby wydało dobry owoc, ono musi mieć odpowiednie warunki. Musi mieć odpowiednią glebę, musi mieć odpowiednią ilość słońca, odpowiednią ilość wody. I to dzięki tej waszej modlitwie każde powołanie, powołanie każdego księdza może się kształtować bardziej według serca samego Pana Jezusa. I chciałbym cię również prosić, abyś w tej modlitwie nie ustawał, nie ustawała, ponieważ my bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy jej dlatego, abyśmy byli święci, abyśmy Boga potrafili zanosić innym, abyśmy o tym Bogu mogli świadczyć, abyśmy ukazywali, że Bóg jest miłością, miłosierdziem, bo taki jest Bóg, pełen miłości, miłosierdzia, jak mówił bardzo często do łódzkich księży, ksiądz już dzisiaj kardynał Krajewski. Dzisiejszy dzień jest dla mnie takim dniem szczególnym, ponieważ jest to dzień świętego Wawrzyńca, patrona diakonów. I to właśnie dzisiaj wszyscy diakoni obchodzą swoje święto. I chciałbym, abyśmy na chwilę zatrzymali się nad życiem tego wyjątkowego świętego. Święty Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii. Żył w czasach trudnych, bo w czasach prześladowania cesarza Waleriana, które trwało od 253 do 260 roku. I to wtedy cesarz Walerian kazał nie tylko prześladować wszelkich chrześcijan, skazując ich na śmierć, ale również kazał niszczyć wszelkie mienie kościelne, wszelkie kościoły, wszelkie zabytki. Posunął się nawet do tego stopnia, że potrafił zabić papieża Sykstusa podczas sprawowania najświętszej ofiary wraz z czwórką diakonów. Jednak diakona Wawrzyńca nie aresztowano. Dlaczego? Ponieważ chciano się dowiedzieć...
Krzyż wolniej!
Ponieważ chciano się dowiedzieć, gdzie są wszelkie bogactwa kościoła, gdzie są wszelkie mienia, dlatego go na tą śmierć na początku nie skazano. Jak już wspomniałem, przed awarią świętego diakona od razu nie zabito, ponieważ chciano się dowiedzieć, gdzie jest to całe mienie kościoła. Zaskakujące w postawie świętego diakona, świętego Wawrzyńca, była postawa jego miłości do ubogich. Jak to można połączyć jedno z drugim? Ano, drogi bracie, droga siostro, można. Ponieważ kiedy zapytano się świętego Wawrzyńca, gdzie są te mienia kościoła, te całe bogactwo kościoła, to całe jego piękno, te zabytki, te całe kosztowności, to święty Wawrzyniec pokazał na ubogich i pokazał i powiedział, że to jest skarb kościoła. To jest prawdziwa wartość kościoła, że ludzie ubodzy są tymi, którzy rzeczywiście są skarbem całego kościoła. I niestety święty Wawrzyniec, niestety bądź stety, zależy jak dla kogo, zginął śmiercią męczeńską, będąc palonym na zrzeżonej klacie, placie takiej nad ogniem, został po prostu przez morderców, przez swoich katów zamordowany. Dzisiaj wspominamy świętego Wawrzyńca, również liturgia Kościoła go wspomina. I nie tylko może pewnie dzisiaj w dniu tego wspomnienia, ale również przez cały rok, kiedy w czasie mszy świętej słyszymy w pierwszej modlitwie eucharystycznej, w tak zwanym kanonie, właśnie to imię świętego Wawrzyńca. I święty Wawrzyniec jest patronem pewnie diakonów, ale też jest orędownikiem w chorobach reumatycznych, przy bólach pleców, podczas pożarów. I wydaje mi się, że warto właśnie prosić tego świętego we wszystkich sprawach, jakie rzeczywiście do niego zanosimy. I pewnie słusznie mówi hymn z Nieszporów, dzisiejszego wspomnienia. Ogniem palony, lecz mężnego ducha, zwalczył odważnie lęk przed płomieniami. Pragnął on bowiem z całej głębi serca wiecznego życia. Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą, świętych aniołów otoczony chórem, aby do Boga wznosić swe modlitwy za grzesznikami. Z wielką pokorą prośmy męczennika, aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie z żaru pokusy i brzemienia winy, a wiarę wzmocnił. Drogi bracie, droga siostro, czego możemy się uczyć od świętego Wawrzyńca? Przede wszystkim tego, aby być wiernym Chrystusowi do końca. Pomimo bólu, pomimo trudu, pomimo cierpienia, które może przychodzi do nas bardzo niespodziewanie, trzeba nam być wiernymi. Sam Chrystus Pan przecież uczył nas, mówiąc, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I pewnie pośród jakichś ucisków, życiowych, trudnych doświadczeń, Pan jest przy nas obecny i pragnie nas pocieszyć. I On też jest przy Tobie na tym pielgrzymim szlaku. I On jest przy Tobie w szpitalu, przy Twoim bliskim. Jest obecny w czasie Twoich urodzin, bo taki jest Pan. I On podnosi Ciebie, ilekroć Ty upadasz. I mówi, że i mówisz wtedy, że więcej znieść nie możesz. A On wtedy jeszcze bliżej jest przy Tobie. On cały czas jest przy Tobie i trzyma Ciebie za rękę. Pewnie Święta Matka Teresa z Kalkuty, do której jeszcze wrócę pewnie, mówiła, że każde cierpienie, każdy trud jest pocałunkiem Pana Jezusa, że poprzez w swoim cierpieniu, jeżeli bardzo cierpisz, jesteś tak blisko Pana Jezusa, że możesz Go pocałować. Mówiąc pewnie jeszcze o wyznawaniu wiary, wiary, która jest oparta na fundamencie miłości Boga do końca, pewnie trzeba nam patrzeć dzisiaj na kościoły prześladowane, gdzie co kilka minut ktoś właśnie oddaje życie za Chrystusa. To oni są dzisiaj nauczycielami, to oni są świadkami wiary na wzór świętego Wawrzyńca. Święty Wawrzyniec uczy również postawy nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych, wolności od tych rzeczy. Nie chodzi o ubóstwo w sensie teraz takiego nieposiadania niczego, takiego, że teraz mi się nic nie, postawy, że mi się nic nie należy, ale ubóstwo w sensie stylu życia, gdzie z własnej nieprzymuszonej woli potrafię podzielić się z tym, który może w danej sytuacji ma mniej ode mnie, który może w tej sytuacji jest potrzebujący i potrafię zniżyć się do niego, do jego potrzeby, ale właśnie nie w taki sposób, aby go poniżyć, ale żeby jeszcze bardziej pokazać mu jego wielką godność. Jego wielką godność, która wynika z tego, że jest dzieckiem samego Pana Boga. Można zapytać się, skąd się wzięła ta wielka siła świętego Wawrzyńca do mężnego wyznawania wiary i trwania przy Chrystusie do końca. Łaską pewnie i darem tym było powołanie. To powołanie, pewnie to jedno wyjątkowe do świętości, ale też to powołanie, które realizowało się na drodze jego diakonatu. Może wróćmy jeszcze do tego tematu powołania. Powołanie jest zawsze wolnym wyborem samego Boga. Boga, który zaprasza grzesznego człowieka do towarzyszenia mu w tym wspaniałym dziele. Jest to wezwanie do tego, aby zaufać Chrystusowi i towarzyszyć Mu do końca, bez żadnego ale. Jednak aby człowiek mógł być powołany, aby ten człowiek mógł przyjąć ten dar, musi zawsze polegać na Stwórcy. Nie może ufać sam sobie, ale zawierzyć się Mu całkowicie i w Nim tylko szukać nadziei. I pewnie słusznie znowu mówi święty Paweł do nas, że nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I stawiając w centrum samego Stwórcę, samego Boga, możemy odkryć, jakie jest to nasze wyjątkowe powołanie. Do czego tak bardzo konkretnie w tym dniu, tu i teraz, Pan Bóg rzeczywiście mnie wzywa. Trzeba nam szukać, co jest naszym powołaniem u samego Boga. Trzeba nam prosić Pana, aby rozpalał ten charyzmat. Charyzmat, jakim jest naszym powołaniem. I pewnie ksiądz Wiesiu już o tym wspomniał. Czasem nam się tak kojarzy, że powołanie jest tylko kapłan. Czasem powołanie może mieć siostra zakonna. Ale tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, kilka dni wcześniej, powołanym jest każdy. I to jest to wyjątkowe powołanie do świętości. W konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym czytamy, że powołanie to zamysł Boga dotyczący człowieka, podejmowany przez niego w wolnej decyzji. Przez wiarę chrześcijanin odczytuje zamysł Boży, powołujący go do określonego projektu życia i wyposażający w potrzebne dary. Dar Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka. Może on podjąć lub odrzucić zaproszenie do zbawczego dialogu z Bogiem. Powołanie chrześcijanina dokonuje się w perspektywie nowego przymierza, w którym objawia się zbawcza inicjatywa Boga ukazana w Chrystusie. Drogi bracie, droga siostro, jesteś powołany do wyjątkowej misji bycia z Panem i kiedy się zakończy to twoje życie tu i teraz, to ziemskie życie, abyś potrafił z Nim być na wieki. To jest nasze główne powołanie. Pozwólcie, że odwołam się do jakoś bliskiego mi fragmentu z Pisma Świętego. Jednego dnia, gdy Jezus nauczył nad jeziorem Genezaret, napierało do Niego mnóstwo ludzi. Wszyscy bowiem bardzo pragnęli słuchać Słowa Bożego. Wtedy spostrzegł przy brzegu dwie łodzie, zostawione przez rybaków, którzy płukali sieci. Wszedł do jednej z nich i prosił Szymona, jej właściciela, aby wypchnął ją nieco na wodę. Sam usiadł i przemawiał do niej do tłumów. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona. Wypłyń teraz nad jezioro i zarzuć sieci. Panie, odparł Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i niczego nie złowiliśmy. Skoro jednak ty tak mówisz, zrobię to. Zarzucili więc sieci, ale tym razem było tak pełno, że aż się rwały. Zawołali więc na pomoc wspólników z drugiej łodzi. Wkrótce obie łodzie były tak zapełnione rybami, że prawie tonęły. Widząc to wszystko, Szymon Piotr upadł przed Jezusem na kolana i prosił: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem zbyt grzeszny, aby z Tobą przebywać. Mówił tak, bo ilość złapanych ryb wywarła na nim ogromne wrażenie. Zdumienie ogarnęło również innych rybaków, wśród nich także wspólników Szymona, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. Jezus odpowiedział jednak: niczego się nie obawiaj, odtąd ludzi będziesz łowił. Drogi bracie, droga siostro, spróbuj tam ujrzeć Chrystusa, który zwraca się do Szymona i prosi go, aby ten zarzucił sieci w jezioro. I od tego momentu relacja Pana z Piotrem nagle się zmienia i ich kontakt staje się niejako bliższy. I chciałbym, abyś stanął przy tym tłumie, który ciśnie się i pragnie zbliżyć do Jezusa. W przedstawionym fragmencie widzimy Piotra, który jest zawiedziony, który jest zmęczony tym, że może połów się nie udał, że znowu ryby nie nabrały. I w tym czasie pewnie można przypuszczać, że Piotr nie miał ochoty na spotkanie z Panem, gdyż to zawiedzenie, to zmęczenie mu tak po ludzku po prostu na to nie pozwoliło. I pewnie trzeba nam spojrzeć na wzrok Jezusa. Wzrok Jezusa zawsze bardzo dużo mówi, bo mówi właśnie w tej scenie, gdzie daje ten początek powołania, ale też w stosunku do świętego Piotra jest też takie wyjątkowe spojrzenie przed samą męką i śmiercią Pana Jezusa, kiedy Piotr zapiera się Pana I wtedy Pan spojrzał na niego, a Piotr zapłakał. Jezus, patrząc na Piotra, widzi go nie tylko zewnętrznie, ale widzi jego wnętrze, jego serce, to wszystko, co w nim jest piękne, ale też to wszystko, co w nim jest słabe, co w nim jest kruche. I od tej pory Piotr zachwycił się z Jezusem i na jego słowo jest gotowy porzucić wszystko i pójść za Panem do końca. I pewnie w tej pięknej historii powołania świętego Piotra trzeba nam pamiętać, że to jest Piotr na początku swojej drogi powołania, że Piotr z jednej strony pewnie się cieszy. Tak będzie w wielu momentach jego życia, również później. Ale z drugiej strony jest coś, co mu przeszkadza. Poczucie takiej właśnie niegodności, niewystarczalności, chęci budowania trochę pewnie na sobie życie z jakimś kompleksem. I mówi do Pana, odejdź ode mnie, gdyż Piotr nie czuł się godny do końca bycia właśnie przed Panem. Lękał się tych swoich słabości. Jednak Piotr zapomniał, że powołanie jego przekracza ludzką słabość, że jeżeli Piotr jest powołany przez Pana, to Panu nie przeszkadza jego słabość, gdyż on już tą słabość zna, on już przeniknął to serce Piotra. On wie, co w sercu Piotra jest piękne i też wie, co jest kruche, co w jego sercu jest tak po ludzku słabe. I pewnie tutaj zaczyna się ta piękna historia Piotra. Dojrzewanie do tego powołania, droga powołania z Panem. I pewnie tak jest z nami, że czasem może tego powołania czujemy się w jakiś sposób niegodni, że może uważamy, że to jest coś zbyt pięknego, ale często zapominamy, że to jest tylko nasza ludzka słabość. A Pan jest ponad tą słabością. Jeżeli my jesteśmy gotowi z nią walczyć, oddawać ją każdego dnia Panu, On rzeczywiście będzie ją przemieniał. Dzięki i ta słabość może kiedyś stać się naszą mocą. I pewnie trzeba nam też pamiętać, że bez Pana Piotr jest słaby. Tak samo my, jeżeli w tej naszej drodze ku świętości, ku powołaniu. Jeżeli zapominamy o Panu, to rzeczywiście może być w nas jakaś słabość, nasza ułomność i wtedy rzeczywiście dotykamy tajemnicy grzechu. Bo to właśnie ta relacja z Panem potrafi w pełni zmienić życie. I chcę Ci powiedzieć, że jesteś godny powołania, jaki Pan Cię obdarzył, gdyż jesteś Jego umiłowanym, ukochanym dzieckiem. I pewnie tej prawdy, że jesteś dzieckiem Pana Boga, że jesteś w Jego ręku, że On Cię przyjmuje takim, jakim jesteś, nikt ani nic nie jest w stanie tego zmienić, bo tak po prostu jest od początku świata. A dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Spróbuj otwierać się na to Jego doświadczenie tej przeogromnej miłości. Na to doświadczenie, że On jest przy Tobie, że On pragnie zmieniać Twoje serce. Drogi bracie, droga siostro, jesteś powołany do tej wyjątkowej przygody z Panem. I może być tak, że rozpoznałeś tą drogę powołania w małżeństwie. Rozpalaj ten charyzmat bycia darem dla swojego współmałżonka. Proś Pana, aby tą Twoją miłość do Niego, do niej jeszcze bardziej rozpalał, aby ją umacniał, abyście dla siebie mogli być darem, tak jak słyszeliśmy ostatnio w naszej lekturze duchowej. Może być tak, że jesteś kapłanem. Proś Pana wtedy, abyś był wierny Chrystusowi do końca, abyś potrafił rozpalać swój charyzmat kapłaństwa, abyś był kapłanem dla ludzi, abyś był świętym kapłanem na wzór samego Jezusa Chrystusa. Może być tak, że nie jesteś kapłanem, nie żyjesz w małżeństwie, szukasz swojej drogi życiowej albo po prostu rozpoznałeś się w byciu człowiekiem samotnym. Proś Pana, aby On zawsze był przy Tobie, aby On Ciebie nigdy nie opuścił, abyś to Jego doświadczenie obecności, aby Ci to doświadczenie obecności rzeczywiście Jego zawsze towarzyszyło. To miała być konferencja o powołaniu, pewnie szczególnie o powołaniu do kapłaństwa, więc pewnie niech taka będzie. I pewnie chciałbym się z Wami jeszcze podzielić takim pewnie trochę osobistym doświadczeniem mojego jakiegoś życia w seminarium, może jakiegoś mojego nawrócenia, bo powołanie zawsze towarzyszy nawrócenie. Ale zanim, to kilka słów o seminarium. Seminarium jest takim wyjątkowym domem. Domem, gdzie przygotowują się księża do swojej pracy, aby być właśnie takimi księżmi, jakich spotykamy na pielgrzymkach, abyśmy właśnie byli świętymi kapłanami. I temu służą takie cztery filary. Jan Paweł II napisał kiedyś taką adhortację Pastores Dabo Vobis. Dam wam pasterzy według serca mego. I w tej adhortacji właśnie zawiera te cztery filary. Formację, czyli to przygotowanie do kapłaństwa, formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną. I formacja ludzka polega na tym, że poznajemy samych siebie. Poznajemy my, klerycy, swoje mocne, swoje słabe strony. Poznajemy drugiego człowieka. Uczymy się z nim być, gdyż mieszkamy w pokojach dwu-, trzyosobowych na początku. Staramy się po prostu być darem dla siebie. Staramy się żyć we wspólnocie, abyśmy po prostu nie byli osamotnieni. Kolejną jest formacja duchowa. I to pewnie jeden z ważniejszych filarów, gdyż to kaplica staje się dla nas domem. To tam zaczynamy swój dzień poprzez poranną medytację, poprzez mszę świętą, poprzez wspólne czytanie Pisma Świętego, poprzez godzinę adoracji, kiedy pod koniec dnia dziękujemy Panu, przepraszamy Go i może czasem też prosimy o potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich, dla ludzi, którzy nas prosili o modlitwę. Formacja intelektualna. Niektórzy się śmieją, że my przez 6 lat uczymy się, jak się mszę odprawia, ale to nie jest prawda. Przez pierwsze 2 lata są to studia filozoficzne, gdzie poznajemy ten cały wstęp do teologii, 2 lata takie przygotowawcze. Potem kolejne 4 to taka teologia, czyli uczymy się o Panu Bogu, poznajemy tajniki Pisma Świętego. Też kończymy, piszemy pracę magisterską i kończymy studia egzaminem właśnie z pracy magisterskiej. I pewnie formacja pastoralna, czyli bycie z drugim człowiekiem. To jest naprawdę taki piękny czas. Mamy radość w soboty wyjeżdżać na praktyki pastoralne, gdzie wyjeżdżamy do domu dziecka, do hospicjum, do szpitala nerwowo-psychicznie chorych. Organizujemy różne rekolekcje, apostolstwa trzeźwości, rekolekcje z Caritasu, oazy modlitwy, nie tylko dla aniołów. Wiele jest tych form. I wtedy tam pewnie dajemy to, co może najcenniejsze, a że niewiele mamy, to po prostu dajemy swój czas, swoją bliskość, to swoją obecność drugiemu człowiekowi. Tak wygląda nasze seminarium. I seminarium jest pięknym czasem. Czasem, który daje rzeczywiście Pan do tego wzrostu, do przygotowania. Ale też i czasem zdarzają się takie chwile trudu, chwile jakiegoś cierpienia, jakiejś takiej niewiadomej, czy to jest ta droga, czy nie jest ta. I pamiętam świadectwo kleryka, który właśnie na 3 roku miał okazję wyjechać. Właśnie miał też takie wahania, czy to jest ta droga, pragnął się tak bardzo upewnić. No i nagle przychodzi do niego inny kleryk ze starszego roku. dziś już ten klerk jest księdzem, i pyta się, czy by z nim nie pojechał do Łodzi, do sióstr misjonarek miłości. No i ten kleryk, że kiedyś spotkał w swoim życiu wyjątkową kobietę, papież Franciszek kanonizował ją w 2016 roku, czyli uznał ją za świętą. Była to święta matka Teresa z Kalkuty. No i ten kleryk bardzo się uradował tym, że może pojechać do zgromadzenia przez nią założonego, chociaż na kilka dni, zobaczyć, jak te siostry funkcjonują, co robią, jak to życie wygląda. Po prostu, żeby pobyć, żeby zobaczyć, żeby się upewnić, bo po prostu był zafascynowany tym życiem. No i rzeczywiście pojechał. I kiedy wygłaszał swoje pierwsze kazanie na diakonacie, nazwał to, że to były rekolekcje życia, gdyż naprawdę od tego czasu wiele się zmieniło. Bo kiedy zobaczył tą wielką radość tych sióstr, tą miłość, to stwierdził, że na pewno Pan Bóg jest, że na pewno Bóg istnieje i poczuł takie wewnętrzne pragnienie służenia Mu. Dziś już ten kleryk jest diakonem i cieszy się tym darem święceń, tym, że może być diakonem. I to jest piękne. Drogi bracie, droga siostro, jesteś powołany do wyjątkowej drogi. Jednak teraz jest czas drogi, czas do Częstochowy, potem pewnie jeszcze kilka dni, może lat. Słuchaj głosu Pana, otwieraj się na Jego wezwanie, gdyż On mówi do Ciebie nieustannie. Amen.